25 stycznia 1956 roku państwowe przedsiębiorstwo Totalizator Sportowy rozpoczęło swoją działalność. Od tamtej pory każdy Polak marzył o trafieniu szóstki. 27 stycznia 1957 roku po raz pierwszy ruszyła maszyna losująca. W bębnie mieszano ręcznie i nie było piłek. Były karteczki z numerami. Kule pojawiają się dopiero 16 lat później. Pierwsza szóstka, jaka padła w historii, to 8, 12, 31. 39, 43 i 45. Jak przypomina hasło promocyjne, żeby wygrać, trzeba grać. I tej zasadzie są wierni Polacy od lat, mimo że szanse wygranej wynoszą 1 do 13 983 816. Na 6 tysięcy losowań szóstka padła 472 razy. Najbardziej pechową liczbą jest 48. Tylko po co właściwie wymyślono totalizatora sportowego? Jak na lata 50. XX wieku władze wyszły ze słuszną inicjatywą przy tworzeniu totalizatora. Gracze wypełniający kupony wpłacali pieniądze na odbudowę zniszczonych w czasie wojny stadionów. Dzięki pieniądzom można było budować nowe obiekty. Udanie się do kolektury równoznaczne było ze wsparciem rozwoju infrastruktury sportowej i oznaczało, że wspieramy polskich sportowców, a po czasie też polską kulturę. Już po paru miesiącach działalności spółka posiadała 17 oddziałów w całym kraju. Pierwsza kolektura powstała w stolicy na skrzyżowaniu Marszałkowskiej i Wspólnej. Na niewielkim kiosku widniał napis „Kolektura Toto”. Gracze zaczęli zatem obstawiać wyniki, skreślając początkowo na specjalnie zaprojektowanym i wysyłanym pocztą kuponie 6 z 49 liczb. Kupony miały charakterystyczne trójkątne znaczki pocztowe. Kiedy lata 50. dobiegały końca, dumny mieszkaniec naszej socjalistycznej ojczyzny mógł obstawić zarówno ligę piłkarską, polską, jak i angielską, ale przede wszystkim można było kupić zakład liczbowy. Dzisiejsze Lotto było ówczesnym Totolotkiem, w czasach, kiedy losowania odbywały się wyłącznie w niedzielę, konkretnie w dwie pierwsze niedziele miesiąca. Po kilku miesiącach prób postanowiono, że można organizować losowania co niedzielę. Miały rangę niesamowitego wydarzenia. Relacja szła na żywo z radia, gdzie w studio byli zaproszeni z tej okazji goście. A szał przechodził furorę, kiedy losowania wypadały w czas rocznic czy kumulacji. Najważniejsze losowania odbywały się na stadionach sportowych, w kinach i domach kultury. Rejestrowano każdego gracza. Pierwszym był pan Mieczysław Kamiński z miejscowości Nurzec, powiat Siemiatycze. Jego kupon wpłynął w Dniu Kobiet 1956. To, że był pierwszy, uczyniło z niego gwiazdę. Z honorami zaproszono go do stolicy. Tam obserwował pierwszy w historii sprawdzanie kuponów. Podczas pierwszego historycznego losowania zwycięzca zgarnął 41 tysięcy złotych. Przy czym w pierwszej grze bezbłędnie wypełniono 13 kuponów. W tym momencie władze jeszcze nie były zaniepokojone. W miarę upływu czasu okazało się, że szóstki padały częściej, niż by tego sobie władza życzyła. W 1958 w styczniu padła wygrana w wysokości 3 milionów złotych. W lutym ponad 3,5 miliona złotych. Politycznie wygrane zaczęły sprawiać pewien kłopot. Władzom nie podobało się, że coraz większe grono Polaków zbyt łatwo się wzbogaca. Uważały takie wysokie kumulacje za niewychowawcze. Pamiętać należy, że są to czasy, kiedy ludziom wtłaczano do głów w kółko, że nie można, towarzysze, bez pracy stać się posiadaczem mieszkania. Aby położyć kres niepokojom, władza wymyśliła nową regułę w regulaminie. Od 13 kwietnia 1985 obowiązywała zasada, że wygrany może liczyć na co najwyżej 1 000 000 złotych. Rzecz jasna, to mogło wzburzyć masy, stąd konieczna była kampania propagandowa. Przekonywano, że totolotek powinien zachować umiar, bo za jedno trafienie otrzymanie 4 milionów to stanowcza przesada. Do tego ograniczono dostęp młodzieży do lat 16 do kolektur. Zdając sobie sprawę z tego, jaką ogromną rolę społeczną ma totalizator sportowy, rządzący informowali na bieżąco, jak pieniądze trafiają do odbudowywanych basenów, stadionów, jak finansowano ze środków trenerów, rokujących sportowców. I fakt faktem, nie można zaprzeczyć, że środki umożliwiły w tamtym czasie osiąganie sukcesów sportowych. Na olimpiadach sypały się złote medale, a starsze pokolenia mogą ze łzami w oczach wspominać mecz lekkoatletyczny między naszym krajem a USA w 1958. Na dopiero co postawionym stadionie 10-letnim stulecia, gdzie z trybun rozgrywki mogło podziwiać niemalże 100 tysięcy widzów. To wszystko nie byłoby możliwe w latach 50. czy 60. bez mecenatu totalizatora sportowego. W latach 70. wyraźnie widać było, jak rosła liczba grających, a do Totka wpływało coraz więcej pieniędzy. Wszystko się działo za sprawą nowości. Pojawił się superlotek, mały lotek czy ekspreslotek. W 1975 roku dochodzi do zmiany nazwy. Żegnamy się już z totolotkiem, a witamy z dużym lotkiem. Do tego organizowano losowania dzięki maszynom losującym czy automatycznie czytającym kupony. Jednak najważniejszą nowością było nawiązanie współpracy z telewizją w roku 1973. W tym momencie totolotek staje się gigantem. Od tego roku cały kraj mógł z niecierpliwością obserwować losowanie kul w bębnie maszyny losującej. Władze nagłaśniały z radością, że wygrane w totolotku były sprawiedliwe. Trafiały do rąk najbardziej potrzebujących. Wygrane padały nie u bogatych, a u ludzi przeciętnie zamożnych czy biednych. Totolotek stał się na tyle fenomenem, że wchłonęła ją popkultura z całym błogosławieństwem inwentarza. Filmy i piosenki wciąż przypominały ludziom o tym, że może w życiu się poszczęścić, więc Polacy wciąż się zastanawiali, że może tym razem wygrana trafi w ich ręce. W latach 70. wraz z przepływem kapitału władza doszła do wniosku, że może dofinansowywać różne szczytne inicjatywy. Na początku lat 70. zapadła decyzja o tym, by w końcu odbudować Zamek Królewski w Warszawie. W związku z tym na ten cel totalizator sportowy zaczął organizować dodatkowe zakłady, aukcje i loterie. Do komitetu organizacyjnego odbudowy zamku trafiło ponad 800 tysięcy dolarów i ponad miliard złotych, a większą część tych pieniędzy nagromadził właśnie totalizator sportowy. Niewątpliwie totalizator sportowy triumfował w latach 70. wraz z triumfującymi sportowcami, których finansował. Wielkim sukcesem były letnie Igrzyska Olimpijskie w Montrealu w 76. Polacy przywieźli 26 medali. Na najwyższym miejscu na podium stawali wtedy Irena Szewińska, Jacek Wszoła, Wojciech Fibak czy Tadeusz Ślusarski. Polska siatkówka była niepokonana. Głośnym echem odbiły się Igrzyska Olimpijskie w Moskwie w 1980. Polacy zdobyli 32 medale, a tytuł mistrza olimpijskiego w skoku o tyczce wywalczył Władysław Kozakiewicz, wykonując po udanym skoku swój jeszcze bardziej udany gest. A wkraczając w lata 80. gry liczbowe cieszyły się jeszcze większym uznaniem. Powtarzano do znudzenia, że wszyscy gramy w totolotka, ale nie hasło spowodowało zdecydowany wzrost w liczbie grających. W 1981 władze podjęły decyzję o tym, by znieść limit wygranych dla graczy. Jeżeli obywatelowi się poszczęściło, musiał odebrać wygraną osobiście w oddziale totalizatora, pokazać dowód osobisty i dopełnić formalności podatkowo-skarbowych. A kiedy formalności stało się zadość, szczęściarz odbierał wygraną w gotówce. Od 2 czerwca 1984 roku dni losowania uległy zmianie. Wcześniej odbywały się co sobotę. Od teraz odbywały się również w środę. Prym wiódł duży lotek, a sporą popularnością cieszył się wprowadzony w latach 80. superlotek, gdzie należało trafić 7 z 49 liczb. Wprowadzono kolejną rewolucyjną zmianę. Najniższą wygraną od tej pory można było odebrać za 4 trafienia. Dobra pasa totalizatora sportowego rozkwitła jeszcze bardziej w latach 90. W 1994 roku totalizator przekazał ponad 17,5 miliarda złotych na polski sport i kulturę. Dzięki bardzo za obejrzenie. Mam nadzieję, że się seria Czar PRL dalej cieszy powodzeniem i że ten odcinek też sprostał oczekiwaniom. Jeżeli tak, subskrybujcie, dajcie kciuki w górę. Jeżeli się nie podobało, to dajcie kciuki w dół. A jak średnio Wam się podobało, to dajcie kciuka w bok i wyjaśnijcie w komentarzu, o co chodzi. My się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli być może pojutrze, albo jutro. Kto to wie? To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam.